Cześć kochani, witam was wszystkich w kolejnym i zupełnie niespodziewanym prawie odcinku podcastu giereczkowego. Dzisiaj porozmawiamy sobie o cyberpunku, ponieważ no, trochę grałem, trochę zainteresowało mnie cała ta zadyma wokół tej gry, troszeczkę no, postanowiłem postawić się w kontrze tych wszystkich hejterów, którzy hejtują, jaka ta gra jest okropna i straszna i w ogóle niegrywalna, i to, że mają 70 godzin w tej grze, to ona nadal jest niegrywalna dla nich. Także tutaj ja się postawię troszeczkę w kontrze. No i właściwie taki będzie ten odcinek. Jednocześnie później porozmawiamy sobie, czego oczekujemy od gier jako takich. Bo wydaje mi się, że to bardzo wiąże się z odcinkiem o Cyberpunku 2077. Zatem jedziemy. Przede wszystkim, tak, grałem w Cyberpunka, ale bardzo mało. To znaczy, nie traktujcie tych moich spostrzeżeń jako recenzję, bo naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mało grałem. Znaczy, tam nie wiem, no mam tam 6, może 8 godzin nawet, nie? Więc coś już o tej grze wiem, natomiast wcale nie będę negował tych błędów, wcale nie będę negował tego, że komuś tam gdzieś się quest zablokował, bo ja jestem w to, że mi to się nie zdarzyło, no to ja jestem, wiecie, no wierzę i ufam, że mogło się tak komuś zdarzyć, no tym bardziej, że nie grałem. Także jeżeli ktokolwiek zamierza podejmować jakiekolwiek decyzje na podstawie mojej opinii o Cyberpunku, no to nie polecam, naprawdę, bo grałem mało i tylko tyle, że pochodziłem sobie po mieście. Nie no, oczywiście jakieś tam questy robiłem, nie? To nie ma, tak? No ale wiadomo. No więc tak, po tym disclaimerze kontakt z grą, jaki miałem, to był hotfix 1.04, czyli nie było tej takiej tragedii. Chociaż kupiłem już drugiego dnia po premierze, właśnie dlatego, że strasznie mnie zafrapowały te wszystkie komentarze, te hejty, że to gra, że oni są oszukani, że to skandal i w ogóle, no, w ogóle największy rak gier komputerowych, nie? Także to fascynujące. No więc poszedłem do sklepu i kupiłem grę i no i wcale, mówię, tego samego dnia wyszedł ten hotfix 1.04, także jeżeli ktoś grał wcześniej, przed tym hotfixem, to ja również wierzę, że miał jakieś tam cyrki. No, u mnie już tych cyrków nie było. Grafika, cała gra działała w miarę płynnie, w miarę, czyli te filmowe 24 klatki. No i ja na jakieś takie większe błędy kompletnie ich nie napotkałem. Natomiast no mówię, oglądałem streama premierowego, gdzie Vaderio grał i tam były cyrki, już były bugi i glitche w pierwszej lokacji, w tym barze, ale po aktualizacji sterownika okazało się, że one zniknęły. Także no też jakby, no można się zastanawiać, czy to wina CD Projektu, czy może faktycznie starych, nie wiem, sterowników niektórzy mieli. No ale dobra, nieistotne, naprawdę to nieistotne, bo to już naprawdę zbyt mocno się rozgaduje na mało ważny temat. No więc przede wszystkim kupiłem grę, odpaliłem, no i generalnie to nie ma tragedii, ale też miałem zupełnie inny mindset niż wszyscy, bo na początku odpaliłem grę, więc automatycznie zacząłem szukać błędów i gliczy. I już mamy pierwszą lokację, czyli ten bar, w którym zaczynamy, to spędziłem pół godziny, naprawdę, serio, spędziłem 30 minut chodząc po tym barze i wyszukując błędy i faktycznie, no, każda postać miała coś nie tak. Ja to jakaś postać zapalała fajka, no to ta zapalniczka spawnowała się 30 cm od tego fajka, nie? A to ktoś siedział przy stole, jak się drapał po jajach, no to oczywiście przechodziła mu ręka przez teksturę stołu. A to ktoś pił coś ze szklanki, ta szklanka oczywiście też była nie w ręku, nie? Więc praktycznie każda postać coś tam miała, no i tak jak się podejść do tego raczej z takim podejściem ala, nie wiem, kurwa, no, ala Gargamel, żeby tylko wyśmiać i tylko zhejtować, to jasne, pewnie. Od samego początku ta gra daje No, taką możliwość. Ale jeżeli w pewnym momencie, wiesz, tak zacząłem myśleć, no ale co, no kurde, i co, ja gram tylko po to, żeby sobie psuć odbiór tej gry, wyszukując na siłę błędy i potem co, będę jak ci wszyscy inni, że wejdę na Twitterka i się będę branzlował, że ho, znalazłem błąd w waszej grze, CD Projekt, oddawać mi moje pieniądze. No to też trochę, nie? Tak, no, to nie jest mój styl zabawy, no więc po prostu postanowiłem zmrużyć oczy, znaczy przymknąć oczy, zmrużyć, debil. Przymknąć oczy na te tak, takie bardzo, bardzo małe, pomniejsze błędy i glicze. No i zacząłem czerpać radość z gry i ona jest niesamowita i wyśmienita. Zaraz dojdę do dlaczego. I teraz jeszcze jedna rzecz, którą mam tutaj w rozpisce, czyli pop-up tekstur. Wszyscy na filmikach pokazujecie, czy tam na zdjęciach, na Twitterku pokazujecie, jak ten pop-up jest zły, że te postaci są rozmyte i wszystko, a ja nic takiego nie miałem. Zastanawiałem się, jak to... No bo tak, gram na zwykłym PS4, nawet nie Pro, tylko zwykły taki ten stary PS4. Ale... I dlaczego ja tego nie miałem? Więc ja mam dysk zewnętrzny na USB 3.0, który z definicji jest szybszy niż ten wbudowany w PlayStation 4, więc ponieważ grę miałem zainstalowaną na tym dysku, to być może dlatego... jakby no, nie miałem tego problemu. No naprawdę musiałem się postarać i naprawdę musiałem się dużo nabiegać po mieście, żeby ten efekt wystąpił, ale żebym zdążył zrobić, wiecie, screena, no to już nie. Także być może tu. Natomiast wierzę, że coś takiego jest. Natomiast co mnie irytowało podczas biegania po mieście, to są frizy. I mówię dosłownie podczas biegania, bo ja bardzo mało jeździłem autem, natomiast dużo rzeczy starałem się po prostu chłonąć atmosferę miasta i chodzić z buta. Więc jeżeli biegamy po mieście, to zdarzały mi się takie frizy, wiecie, takie frizy nawet mrożące krew w żyłach, no bo takie trwające sekundę, że biegnę przez miasto i nagle, wiecie, wszystko zamarza i ty się zastanawiasz, nie? Czy wyjdzie do dashboarda, czy nie? Czy się wypieprzy, czy nie? Ale... Nigdy się nie wypieprzyło i tam szło dalej. No niemniej jednak te frizy są, no i one tak trochę, no przynajmniej dla mnie, no są mocno, mocno, mocno niemiłe. Ale jak mówię, oczywiście no tam jest masa takich małych jakichś błędów. Nie wiem, no ludzie też narzekają, że jak zabiją kogoś na mieście, to policja spawnuje się za plecami. Tutaj też ciężko mi jakby... No bo oczywiście mi też to się zdarzyło. No bo jakiś debil wymyślił ten, co to zaprojektował. Wymyślił, że skanowanie jest pod jednym bumperem, a rzucanie granatu pod drugim. Więc jak powiedzmy chciałem sobie zeskanować jakiegoś obywatela, to zdarzało się, że myliłem te bumpery i oczywiście rzucałem granat. Policja spawnowała się za plecami, no i ginąłem. Ale to mówię, no... Natomiast nie potrafię jakby odnieść się do tego, czy to jest jakiś taki specjalny błąd, czy nie. Czy to tak powinno być? No w końcu nie wiem, kurczę, no mamy 2077 rok, jest cyberpunk i może policja spawnuje się za plecami każdego przestępcy? Nie wiem, nie mam pojęcia. Być może zrobili to tak, żeby projektanci, mówię, żeby... pokazać, w pewien sposób nakierować gracza, jak ma grać w mieście, znaczy jak ma grać, a jak ma nie grać, a być może nie chciało im się programować, a czy nie chciało, nie było budżetu, nie było czasu, whatever, nie było niczego, żeby to policyjne AI było naprawdę fajne. Tutaj też nie będę wnikał, no w każdym razie ja tą policję traktuję jako dobrodziejstwo inwentarza takie, że jest i trzeba z tym dealować, nie? I wymusza to na mnie odpowiedni styl gry, czyli idąc po mieście, no nie urządzam sobie, nie wiem, nie gram w Quarantina czy GTA, nie? Tylko po prostu nie jeżdżę autem, nie wjeżdżając w dupę i nie rozjeżdżając pieszych i chodzę po mieście bez giwery w ręku. Można. No dobra, no ale w każdym bądź razie też słyszałem oczywiście tutaj od kolegi Wymiota, że tam ten problem z policją nie pozwolił mu przejść jakiegoś questa, no bo ta policja, która się spawnowała za plecami mocno i zabijała od razu, mocno przeszkadzała w przejściu tego questa, więc tutaj jakby się nie odniosę, no bo nie grałem, jak mówię, grałem tam powiedzmy od 6 do 8 godzin, no cały czas nie ma jakiegoś tam licznika. Natomiast coś, co mnie mocno zirytowało w tym cyberpunku, to interfejs użytkownika. Po prostu on tak bardzo zniechęca do... Tak bardzo zniechęca do grzebania w tym jak ekwipunku, do czytania opisów przedmiotów, do modyfikacji ubrania, no do wszystkiego, nie? Do tego, co naprawdę lubimy w RPGach, czyli wiecie, to takie branzlowanie się bronią, sprawdzaniem statystyk, porównywaniem numerków, piciem bądź jedzeniem jakichś rzeczy, które powodują również modyfikacje tych wskaźników, różnych parametrów, czy jak mówię, bronie, ubranie, no to wszystko to co najfajniejsze, no tutaj to po prostu ten interfejs na padzie naprawdę zniechęca, na autentyk. Po prostu jak musiałem wejść do ekwipunku, to już byłem chory i już niestety byłem wkurwiony, no. Także takie są moje doświadczenia z Cyberpunkiem teraz. Jak na razie żaden quest mi się nie zgliczował. Miasto jest przecudowne, przepiękne, klimat miasta wylewa się z ekranu i ze słuchawek się sączy, także naprawdę no to jest rewelacyjne, no. Dlatego ja nie umiem się wkurzać na tę grę. Oczywiście nawet nie twierdzę, że ta gra jest jakaś zajebista, tylko po prostu no, dostałem dokładnie to, czego oczekiwałem, a w dodatku nie oczekiwałem zbyt wiele, bo ta gra w ogóle mnie nie interesowała. W ogóle nie jestem fanem gier, znaczy fanem, nawet nie umiem tego powiedzieć, po prostu nie interesowały mnie gry CD Projektu, bo w Wiedźmina Trójkę nadal nie grałem, nie? Tak nie. Niestety, wiem, że nie mogę nazywać się prawdziwym Polakiem, ale autentyk. No nie grałem i tyle. Właśnie między innymi dlatego, że wszyscy mówili, że to jest nie wiadomo jaki mesjasz, to ja po prostu podchodziłem do tego jak, wiecie, pies do jeża, nie? A teraz wszyscy nagle rzucili się tutaj jak ta koza na pochyłe drzewo i kopać ten bezbronny CD Projekt, że jest zły, no to być może przez przekorę kupiłem i mam takie, a nie inne wrażenia, nie? No, więc jak mówię, ja nie umiem na tę grę się gniewać, bo dostałem to, co chciałem. Wspaniałe miasto, wspaniałe lokalizacje, wspaniały klimat. No i tyle, no. Naprawdę... Natomiast zdaję sobie sprawę, że po pierwsze sam widzę na własne oczy, że ta gra ma problemy, a po drugie no, wierzę w te wszystkie historie ludzi, którzy mówią, no, że zbugował im się quest, że zablokował, że coś tam się zgliczowało. No sorry, ale jeżeli questy fabularne z głównej linii fabularnej się gliczują i przez to na przykład niemożliwe jest ukończenie gry, no to w pełni rozumiem zirytowanie bądź wkurzenie, nie? Jedyna nadzieja jest taka, no, że CD Projekt to naprawi. I teraz tak, w punkcie tutaj mam wypowiedź naszego kolegi Blachola z Twitterka, natomiast ja dodam najpierw coś od siebie. No, w pewnym sensie, jeżeli chodzi o te spadki wydajności, czy takie nazwijmy, spadki tego klatkarzu magicznego, to znalazłem winnego, czyli bardzo dużą szczegółowość miasta. Jak sobie chodziłem po tym mieście, a naprawdę chodziłem stosunkowo długo, no to na przykład znalazłem neon, który nie był po prostu czy to kawałkiem tekstury, czy po prostu bardzo uproszczonym obiektem, ale ten neon był na, tak jak normalne neony, jak się tak spojrzało pomiędzy ścianę a ten neon, to widać było te elementy takie metalowe, które podtrzymują ten neon, tam było, nie wiem, z 40. No i tutaj mamy ten case z pierwszego Wiedźmina, tej świńskiej głowy, nie, świńskiego łba, czy tam, nie wiem, czy to był świński łeb, no w każdym razie łeb. Wisiał na ścianie i miał, kurde, 40 tam tysięcy, czy 200 tysięcy poligonów, nie. No więc tutaj tak samo, trochę, no... Gram w konsolową wersję, wiadomo, że no mam PS4, to jest technologia z 2013 roku, jak nie 12. I już wtedy ona była przestarzała. No i dostajemy grę o takiej ilości szczegółów, no to nie może chodzić dobrze. No. Także, no wiecie, znaczy, żebyśmy się dobrze zrozumieli, po prostu chodzi mi o to, że jest zbyt wiele szczegółów, które totalnie można by pominąć, jak na przykład te metalowe elementy podtrzymujące neon. W sensie ten neon mógł być po prostu przyklejony do ściany, nie? I nikt by nic złego nie powiedział, natomiast ilość obiektów, które trzeba wyrenderować, no, zmniejszyłaby się również, moim zdaniem, to troszeczkę, nie? Także no, natomiast to jest wstęp do tego, co napisał Blachol. Bo oczywiście na Twitterze, ha, jaki ten cyberpunk jest do dupy, i tutaj było porównywanie do exów. Do exów z PS4. Że tu cyberpunk taki jest słaby, a te exy wszystkie takie cudowne. Co dziwne, wszyscy, którzy porównują i mówią, że przecież exy mogą, a cyberpunk też mógłby, to są te same osoby, które mówią, że hej, ale exy na PS4 są super, ponieważ one są tak dobrze dopracowane, ponieważ są tylko i wyłącznie na PS4. Więc te same osoby nagle mówią, że cyberpunk jest zły, ponieważ nie dorównał tym magicznym exom, które są takie cudowne, bo są tylko na PS4. Rozumiecie, nie? Taki trochę absurd, no ale wiadomo, że ludzie uwielbiają zaprzeczać sobie, ale nieważne. Na to porównanie właśnie cyberpunka do exów na PS4 Blachol napisał. Ale to jest krzywdzące pierdolenie. Brawo. Wszystkie tytuły na dole, czyli te, które były wylistowane, były wydane tylko i wyłącznie na konsole, dodatkowo posiadają dużo uboższe mechaniki i mają dużo mniej skomplikowaną budowę leveli. I to jest niestety prawda. Blachol, jak widać, jako jedyny kurwa sprawiedliwy, zadał sobie trud, żeby chociażby zgrubnie, chociażby tak na oko ocenić ilość poligonów, bodajże w mieście, w cyberpunku i w ogromnej, pustej przestrzeni Death Stranding, czy kurwa tym Kratosie z dzieckiem, czy tą Eloy bez wąsów, nie? No, w każdym razie rozumiecie, o co chodzi, nie? Ewidentnie widać, że na przykład, ja też zauważyłem, że to miasto jest po prostu zaprojektowane naprawdę bogato, z dużą ilością detali, z dużą ilością, już nawet nie mówię obiektów czy postaci, ale nawet dużo takich korytarzy różnego rodzaju, przejść, no i no po prostu, no wiecie, no konsole w 2012 roku no nie wyrabiają i tyle, no i dlatego jest jak jest. Natomiast miło, że Blachol zauważył, bo cała masa ludzi, która jeszcze pół roku temu była zajebistymi znawcami i recenzowała przez godzinę 30-sekundowe demko Unreal 5, nagle nad tym się przestało pochylać. Także tak, no. W każdym razie szacun Blachol, bo tak samo uważam, no. Dużo uboższe mechaniki, mniej skomplikowaną budowę leveli. Niestety, tak te exy miały. No i dobra. Może teraz skończymy rozmawiać sobie o tym magicznym cyberpunku jako grze, no bo mówię, no tutaj ja już zbyt wiele nie powiem, no bo nie grałem. Wierzę wszystkim, którzy mieli jakiekolwiek problemy z tą grą, bo nie da się obronić tej gry, jeżeli się patrzy na glitche, na detale, na blokujące się questy, no to się po prostu nie broni. Natomiast dla mnie naprawdę dostałem to co chciałem, czyli tą radość bycia w cyberpunkowym świecie. I to mi jako wielkiemu fanowi Williama Gibsona i całej trylogii ciągu, no naprawdę, to zrobiło dużą przyjemność po prostu chodzenia po tym cyberpunkowym świecie. Dobra, teraz mamy temat giełdy. Giełda, społeczność Discordowa i Twitter. No bo wszyscy zaczęli cieszyć się ze spadku akcji, no to jest niesamowite, nie? Odkryłem, że od premiery cyberpunka nagle wszyscy cieszą się, że o, im tak źle idzie i bardzo dobrze, i ja jeszcze im tutaj zwrot każę sobie oddać pieniądze, chociaż mam tam 50 godzin, ale nieważne, bo tutaj ukaram tą korporację, która jest zła i w ogóle, i jednocześnie traktują ten spadek cen akcji, jakby to był, wiecie, ognisty miecz sprawiedliwości, nie? No niestety, chciałem wyprowadzić was wszystkich z błędu, że spadek cen akcji nie ma się nijak do kondycji finansowej firmy. Znaczy, to nie jest tak, że spadają ceny akcji i kondycja finansowa firmy od razu spada. W drugą stronę ta zależność istnieje, ale w pierwszą, w drugą stronę, czyli że cena akcji spada, bo kondycja finansowa firmy jest zła, To oczywiście, że jest jasne, ale nigdy w drugą stronę. Chyba, że nie wiem, firma bierze kredyt pod zastaw swoich własnych akcji, no to wtedy być może. Natomiast jeżeli nie korzysta z tego typu instrumentów, no to sorry, ale naprawdę, to nie ma się nijak, więc to nie jest kara. Po prostu główni udziałowcy tej firmy nagle mają wirtualnie mniej pieniędzy, dopóki nie zdecydują się sprzedać. No nie? A mogą sprzedać i po 100 zł za akcję i po 500, jeżeli ta cena wróci do poprzedniego poziomu, a wszystko wygląda na to, że tak po mojemu prędzej czy później wróci. Także sorry, nie? Takie cieszenie się, że ze spadku ceny akcji, no mówię, i to jeszcze odbieranie tego, że to dzięki mnie, dzięki mojej tam recenzji, czy dzięki mojemu niezadowoleniu spada im cena akcji i to zobaczycie, że teraz się nie pogrywa z graczami. To jest oczywiście, wiecie, no panika na giełdzie ma się nijak do kondycji finansowej firmy, także wasza radość niestety no ma się nijak. Część ludzi jeszcze cieszy się, że to była bańka spekulacyjna, no więc też chciałbym was wszystkich wyprowadzić z błędu, ponieważ wystarczy jeden rzut oka na cenę, na wykres ceny, stosunku ceny do wartości księgowej akcji, że ta bańka była już 4 lata temu, także to, że te ceny spadły z 450 do 200 tam, a teraz chyba tam prawie podchodzą pod 300, 280 chyba dzisiaj było zakończenie. Znaczy na sylwestrowej akcji, bo nagrywam 2 stycznia. No w każdym razie, no to naprawdę ma się nijak do przekutej bańki, skoro cena jest 40-krotnie była większa na koniec trzeciego kwartału, zdaje się, z tego co pamiętam, niż wartość księgowa akcji. Także naprawdę, ta bańka już się zaczęła o wiele, wiele wcześniej. A po trzecie, niestety drodzy Twitterowicze, Twitterianie i Discordowicze, cieszenie się ze spadku akcji to jest sranie sobie literalnie w kaszę. Dlaczego? Ponieważ głównymi udziałowcami CD Projektu są instytucje finansowe typu Nationale Nederlanden i inne fundusze inwestycyjne bądź firmy ubezpieczeniowe czy takie, więc najprawdopodobniej spadek cen Cyberpunka spowoduje to, że po prostu nieco mniej wam się odłoży na tą emeryturę, czy nieco mniej zarobicie na waszych funduszach inwestycyjnych, nawet jeżeli o tym nie wiecie, czyli na przykład odkładacie sobie w którymś tam filarze emerytalnym. Także jeżeli się cieszycie, no to beka z was tylko i wyłącznie. I teraz, poziom cen z marca, sobie zapisałem taki temat. Bo też wszyscy się cieszą, że o, teraz CD Projekt upadnie, bo ceny tak spadły i haha, wszyscy ci, którzy potracili pieniądze. Oczywiście wiadomo, że CD Projekt na tych spadkach nie stracił, tylko stracili inwestorzy, a to jest zupełnie coś innego. No jak mówię, inwestorami były fundusze, również prywatni inwestorzy, no ale to wiadomo, nie? Wiadomo, część akcji posiadają, część głównymi akcjonariuszami, takimi głównymi są właściciele CD Projektu, ale dopóki oni nie zechcą sprzedać tych akcji i mam nadzieję, że nie byli takimi debilami, żeby sobie kupować domy pod zastaw akcji, no to oni również nie mają się czym martwić. No mówię, chyba że sobie kredytowali pod zastaw, brali kredyt, żyli na kredyt pod zastaw ceny akcji, no i teraz mają faktycznie ciepło, no bo taki spadek będzie wymagał od nich dopłaty. Ale jeżeli tak nie zrobili i nie są finansowymi jakby no dzieciakami, no to raczej również nie mają się czym bać. Ale właśnie, poziom cen z marca. Ponieważ w marcu, wiadomo, z powodu koronawirusa były dość mocne spadki na giełdach. Oczywiście one były chwilowe i później rynek bardzo ładnie odbił, ale jeżeli największy fuck-up w historii firmy powoduje spadek cen akcji, który nie przebije tych dołków, kiedy wszystkie rynki były, że tak powiem, kolokwialnie wysrane, no to również to nie jest żadne zwycięstwo wasze jako graczy, że to dzięki wam i waszym recenzjom na Metacriticu spadły ceny akcji, bo jeżeli największy fuck up tej firmy, a no nie oszukujmy się, wydanie tego Cyberpunka w tym stanie, w jakim został wydany, no jest największym fuck upem w historii tej firmy, nie przebił tych spadków z marca, no to jest żaden spadek tak naprawdę i żaden powód do radości. I teraz kolejny punkt to 13 milionów egzemplarzy sprzedane już po zwrotach. Także mimo wszystko tam były ceny, że znaczy mimo wszystko CD Projekt jak widać zarobił. Także również nie ma się czego bać. CD Projekt przede wszystkim nie ma się czego bać. I właściwie nikt nie ma się czego bać poza tymi graczami, którzy za 2 miesiące jak zobaczą, że ceny akcji wróciły do starego poziomu, no to będą płakać, że och, jej, znowu tyle, cała rewolucja poszła na nic i to całe wychodzenie na biało, że a teraz pokażę tej firmie, no to właśnie. Natomiast zwroty, porozmawiamy sobie troszeczkę o zwrotach, bo tutaj jestem załamany trochę postawą niektórych ludzi, którzy uważają, że to jest takie, zwrócę Cyberpunka i ukaram tą firmę i oni wreszcie będą musieli posłuchać mojego głosu. No więc wszyscy wiemy, że to jest korporacja i że nigdy tego głosu, nigdy waszego głosu nie posłucha. Możecie zapomnieć. Naprawdę. To, że oddacie grę, no to naprawdę nie zmieni się myślenie jakby tej firmy. No a tutaj błędy. Nie chciałbym się w ogóle wypowiadać na temat dlaczego ta gra wyszła, bo nie mam żadnych insiderskich info. Więc wszystko byłoby gdybaniem, ale to tak na moje oko to po prostu, wiecie, błędy w zarządzaniu raczej niż cokolwiek innego i decyzje, które zostały podjęte, one nie zostały podjęte w ciemno. Dlaczego ta gra została wydana akurat teraz? Wydaje mi się, że po prostu oni musieli tę grę wydać, więc wydali, po prostu podjęli tą decyzję, no, z pełną świadomością. Wydajemy teraz i koniec. To nie było niedopatrzenie, czy że nikt z testujących nie sprawdził. Tylko no, taka decyzja biznesowa i tyle, nie? Oczywiście może nam się jako konsumentom nie podobać, ale no, mówię, nikt tam w CD Projekcie głupi nie jest, nie? Także jeżeli myślicie, że cokolwiek się zmieni po tym, że sobie zażądacie zwrotu, no to naprawdę, uwierzcie, nic to nie zmieni. Natomiast, no tutaj niestety chciałem powiedzieć, że jak szanuję wszystkich ludzi, którzy kupili grę, odpalili, i już po pierwszej pół godzinie stwierdzili, no, że to jest poniżej krytyki, zażądali zwrotu, to naprawdę mega was szanuję, bo tak działają zwroty. Natomiast naprawdę jestem szczerze zażenowany tymi wszystkimi ludźmi, którzy mają 50 godzin, 70 godzin w tej grze i żądają zwrotu. No naprawdę, to jest kurwa masakra i autentyk. No jak hejtuję piractwo, tak również hejtuję coś takiego. Sorry, ale no jeżeli ktoś przegrał, wiecie, no... Więc... Kurde, no jak w ogóle można mówić o grze, w której spędziło się, kurwa, 50 godzin, że jest niegrywalna? No, sorry, ja, kurde... Muszę o tym piszczeć. No, kurwa, 50 godzin? I, kurwa, niegrywalna? Sorry. No, po prostu sorry. To była masakra. No, w każdym razie... Mówię, jeżeli ktoś oddał od razu, zauważył, że gra jest niegrywalna, oddał, no to szanuję, no kurde, prawo konsumenta, tak powinno działać. Tak właśnie to powinno działać. Wsadzacie grę do czytnika, czy ściągacie, nie działa, no nie działa, coś się wywala, czy nawet po prostu wam się nie podoba. Też macie prawo i powinniście mieć prawo tę grę oddać, nie? Luz, naprawdę, szacunek. Ale jeżeli ktoś ma, mówię, na liczniku ileś tam godzin i to idącą już, wiecie, w dziesiątki godzin, no to powiedzenie, argumentowanie tego, że gra jest niegrywalna, no to trochę lipa moim zdaniem, także mówię, no kompletnie niestety nie szanuję. Dobra, teraz mamy najlepsze, czyli Twitter i drama o dzieci. Otóż na Twitterku pojawił się artykuł jakiegoś bloga finansowego, naprawdę, który komentował w mocno neutralny sposób spadki giełdowe, no właśnie spadek cen CD Projektu i tam w tytule było czy dzieci pogrzebią CD Projekt. Tam było coś takiego, nie? W sensie chodziło o to, że no gra to wiadomo, że dzieci, więc jakby no czy dzieci i ich opinie, i ich recenzje chociażby na Metacriticu negatywne spowodują, no, że CD Projekt upadnie, bądź że ta cena jeszcze będzie pikowała jeszcze dłużej, nie? Artykuł był mocno neutralny i raczej te dzieci w tym tytule były tak wiecie, no metaforycznie, nie? Na zasadzie takiej, że tutaj mamy Goliata i Dawida, nie? Mamy CD Projekt, spółka, która jest mega napompowana, z mega napompowaną ceną, no i mamy Goliata, czyli te dzieci wkurzone jakością gry, nie? W cudzysłowie mówię dzieci, bo wiadomo, że to chodzi ogólnie o graczy. I również ten artykuł tak był pisany, nie? Że no tutaj nawet największy ma prawo obawiać się klientów zrobionych trochę w konia. Również mi się wydaje, że to było takie trochę memento mori w stosunku do innych spółek giełdowych notowanych na giełdzie, które robią gry no, średniej jakości i jakoś im to wychodzi. Nie? No nie będę wymieniał nazw, ale wiadomo o jakie spółki chodzi, nie? Z polskiej giełdy. No więc ja ten artykuł tak odebrałem, ale oczywiście polski twitterek giereczkowy, nie, zrobiła się drama o dzieci, ponieważ striggerowały się 30-35-latki, którzy, wiecie, mieszkają w tych wynajętych kawalerkach 17-metrowych w centrum miasta, otoczeni swoimi figurkami i zestawami klocków Lego, bo wiecie, oni wszyscy, cały budżet idzie na to, nie? Dlatego mieszkają w wynajętych 17 metrach. I oni... tupiąc nogą, jak mój 8-letni syn, nie jesteśmy dziećmi, to jest skandal. I tak naprawdę to była jedyna reakcja na ten całkiem sensowny artykuł. Czyli artykuł mówi, że no, nie igraj z dziećmi, a tutaj 35-latki, którzy, wiecie, cały budżet spędzili na popfigurki, kurwa mówią, że nie nazywajcie nas dziećmi, my jesteśmy graczami, jesteśmy poważni, na autentyk. Ostatni raz takie zachowanie widziałem... No dobrze, widziałem 2 dni temu mojego 8-letniego syna, który tupie nogą w ziemię i mówi, że ja jestem dorosły. No autentyk, no beka stulecia, nie? To takie w tym wątku naprawdę, w tym wątku pod tym komentarzem były wszystkie psy. Dobrze, wady polskiego giereczkowa. Naprawdę, masakra. I teraz mamy histerię. Też kolejny punkt. Otóż w jednym... z czasopism, znaczy nie, no w jednym z portali, to nie jest czasopismo, w jednym z portali o grach przeczytałem recenzję, znaczy nawet nie recenzję, ile też takie właśnie tutaj spostrzeżenia. O dziwo napisał to gość, którego też nika nie chce mówić, bo o dziwo go szanuję i o dziwo on pisze bardzo fajną publicystykę. Naprawdę, gość pisze mega publicystykę grową. Zresztą ten portal też był zawsze dla mnie zdroworozsądkowy. Ale niestety tutaj, nie wiem, chyba krokodyla się nażarł, bo okazuje się, że ludzie, którzy mówią, no ale dobrze, no ta gra ma błędy, jasne, no ale ja nie będę zwracał tej gry, bo ta gra mi się podoba. A mi się podoba, okazuje się, że robią to w sposób bardzo agresywny i on czuje się bardzo, bardzo źle z tym, że oni są tacy agresywni. Rozumiecie? On mówi, że gra jest chujowa, a inni mówią, ale nie, no spoko, my się bawimy dobrze, więc... No i to jest zdaniem tego autora agresywne. No kurwa, ma też... Naprawdę, za dużo przeklinam, ale to również jest, kurde, masakra. No masakra. I może ostatni punkt. Jest redaktor Cnotalski. Otóż redaktor Cnotalski napisał takiego posta, no że nie będzie grał, nie będzie streamował w Cyberpunka, ponieważ nie dostał kopii recenzenckiej, a więc byłoby niemoralne, żeby on robił promocję tej gry. Tak napisał, no nie? I wszyscy nagle zaczęli się z redaktora śmiać. Znaczy, ogólnie, no, że jakiś taki chory jest, nie? Natomiast, kurde, tak zacząłem się zastanawiać i przypomniałem sobie moje dyskusje z różnymi youtuberami, wszyscy wiecie, którymi, wiecie, tymi, co sobie psa nazwali od podcastu oraz z tymi innymi. Tam toczyłem te dyskusje na Twitterze w 2017-2018 roku. Dlaczego, skoro mówią, że gry to ich pasja, więc dlaczego nie opowiadają o grach, które im się podobają, a nie tylko o tych, które dostali od wydawcy? Przecież gry to ich pasja, więc hej, no powinniście... Może, wiecie, te gry, które tak naprawdę wam się podobają, o nich mówić, czy zachęcać, bo ja chętnie bym usłyszał. No ale, no więc generalnie dostałem mniej lub bardziej zawoalowaną odpowiedź, którą teraz napisał redaktor Cnotalski. Także, jeżeli oglądacie tych youtuberów i śmiejecie się jednocześnie z redaktora Cnotalskiego, no to sorry, ale tutaj ja śmieję się trochę z was, no bo sorry, no, koleś napisał po prostu prawdę. Także tego. Dobra. Teraz mała przerwa na łyczek whisky. Dobrze. I teraz temat odcinka, ponieważ dawno nie było żadnego tematu odcinka jako takiego. Więc czego konkretnie oczekuje się od gry? Znaczy, czego konkretnie oczekujemy od gry jako gracze? Ja skupię się trochę na sobie, ale później postaram się może wejść trochę w skórę innych oraz być może sprowokować pewnego rodzaju dyskusję, bo to jest bardzo w sumie swego rodzaju bardzo ciekawy temat, no bo jeżeli przejrzeć tytuły, które mi się podobają, czyli broniony przeze mnie Cyberpunk 2077, broniony przeze mnie zawsze i wszędzie Fallout 76, broniony zawsze i wszędzie No Man's Sky, ale również do listy możemy sobie dopisać Skyrim VR, czy Assassin's Creed Odyssey, czy Ghost of Tsushima, to wychodzi jakby taki schemat gier, które mi się podobają i dlaczego je lubię. I do tego tematu trochę zainspirował mnie Rage Crow, który napisał na Discordzie, tak, cytuję: grasz w chujowe gry, które na pozór nie dają nic od siebie. Nie ma instant reward. No i to jest właśnie prawda. Ponieważ jak ja odbieram takie gry? Przede wszystkim dla mnie w tej grze najważniejszy jest świat. Po prostu od gry oczekuję oderwania się od tej rzeczywistości, która mnie otacza, jakakolwiek by ona nie była, i chcę zanurzyć się i chłonąć ten świat, który daje mi gra. Chcę po prostu zwiedzać i eksplorować ten świat. No i w tym momencie linia fabularna, te wszystkie wodotryski, nie wiem, lasery, skrypty, typowa narracja, zabili go i uciekł, nie? Kompletnie mnie nie obchodzą, ponieważ ja chcę chłonąć świat gry. I to jest dla mnie ważne. Nie wiem, tak jak kurczę, nawet ten Death Stranding, nie? To jest również eksploracja i chłonięcie świata gry. Radocha schodzenia i roznoszenia tych paczek to nie jest tylko radocha, że zaniosłem paczkę i zaliczyłem jakiegoś tam mini questa i odblokowałem sobie tego NPC-a, czy tam zobaczyłem tego NPC-a, którego tak naprawdę nie ma. Tylko właśnie fajne było to poczucie, że jestem w tym takim dziwnym, hardkorowym, postapokaliptycznym świecie. I tak samo miasto w Cyberpunku, tak samo Fallout 76, tak samo wszystkie Fallouty od Bethesdy, tak samo No Man's Sky. Wszystkie te gry, one były właśnie na początku hejtowane, ale no to jest duża radocha, po prostu chodzenie po tym świecie, zwiedzanie tego świata, bycie w tym świecie, i to jakby jest dla mnie najważniejsze w odbiorze tych gier. I tutaj dodałem sobie Skyrim, bądź Skyrim VR, że naprawdę, jeżeli grałem w Skyrima VR, to ja po prostu zwyczajnie potrafiłem sobie usiąść, znaczy siedziałem na kanapie i sobie po prostu stanąłem w jakimś miejscu gry, w jakiejś fajnej lokacji i po prostu się rozglądałem. Rozglądałem się po świecie i czerpałem z tego radochę. Potrafiłem tak siedzieć, nie wiem, z 15 minut i o czymś tam sobie myśląc, mając gogle i sobie oglądając tą miejscówkę. Autentyk. No, naprawdę, jeżeli jakaś tam fajna, nie wiem, widok na jezioro, czy widok na jakąś fajną górę, czy odwrotnie, z góry na dół, to naprawdę dawało mi niesamowitą radość, nie? Także takie, czy właśnie odkrywanie świata i jego tajemnic w Ghost of Tsushima, czy chodzenie po tych wyspach w Assassin's Creed Odyssey, no, dla mnie rewelacja i chyba oczekiwałem zawsze tego od gry jakiejkolwiek, żeby oderwała mnie od rzeczywistości i przyniosła do innego świata, który jest diametralnie inny. Więc w tym przypadku tego Cyberpunka, no bo ta dyskusja, wiadomo, że ona się od Cyberpunka wzięła i dlatego postanowiłem w ogóle złączyć ten temat. No więc również Cyberpunk przecież, hej, nawet jeżeli sobie zobaczymy tą definicję Cyberpunka, wiem, że trochę skaczę z tematu na temat, trochę głupio sobie rozpisałem tę rozpiskę tego odcinka, no to przecież Cyberpunk to jest 3M, miasto, masa, maszyna, prawda? No głównym bohaterem jest miasto. Nie jest Keanu Reeves, głównym bohaterem jest miasto. I w przypadku tej gry, no hej, sorry, ale dostaliśmy naprawdę pełnokrwistego bohatera i naprawdę przyjemnie jest go chłonąć. Także tak, no tak samo nie interesują mnie aspekty graficzne poza artystyczne, czyli te HDR-y, wszystkie efekty, bla, 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 te wszystkie, nie wiem, 4K, że musi być 4K koniecznie. Nie, jeżeli gra jest świetnie zaprojektowana artystycznie, to tak naprawdę aż tak bardzo ta jakość tego, znaczy aż tak bardzo jakość grafiki, jeżeli chodzi o aspekty techniczne, niespecjalnie mnie obchodzi, nie? No bo mówię, ja raczej chylę czoła nad zaprojektowaniem świata przez artystów, nie? Niż to, że jest taki czy inny efekt, czy jest HDR, czy go nie ma, czy jest to 4K, czy... Przecież... Hej, no sorry. No, także tak, no jednym jakby... A, no właśnie, no sobie napisałem, że jednym z ważniejszych aspektów w grze, na jaki zwracam uwagę, poza tym światem, jest ten magiczny environmental storytelling, czyli odkrywanie historii świata, odkrywanie historii, nie wiem, nawet bohatera, czy bohaterów, poprzez notatki, dzienniki, wiadomości, audio, tak jak mamy w Bioshocku. No i to jest naprawdę fajne, kiedy zwykłe przedmioty, czy czytanie opisów przedmiotów, jak mamy w Soulsach, pozwalają ten świat lepiej poznać, nie? Także również to jest dla mnie ważne. No i Cyberpunk również robi to bardzo dobrze. No to nawet hejterzy się ze mną zgodzą, że nawet te opisy, czy szczegółowość zbudowanego świata, no, robi wrażenie, nie? Także po prostu tutaj staram się usprawiedliwić to, że ta gra mi się podoba. Że naprawdę to, co dostałem, znacząco rekompensuje mi te błędy i glitche, nie? I teraz mam taki punkt, że taką myśl zapisałem sobie, że zostajemy do gry wrzuceni jako gość. I tutaj chyba powiedział w recenzji właśnie Cyberpunka Energik, użył tego sformułowania. I to faktycznie, jak tak się zastanowiłem, to jest to prawda. I jest to prawda o tyle, że bardzo lubię w grach być właśnie takim gościem z zewnątrz, który nagle został wrzucony w świat gry i musi go samemu powoli odkryć. To jest niesamowite doświadczenie i bardzo go lubię. Dlatego to jak właśnie zostajemy wrzuceni do tego świata jako gość w Cyberpunku czy w innych grach, bardzo mi się podoba. No. Choćby czytanie książek w Skyrimie, odkrywanie notatek w całej masie gier, no to naprawdę powoduje, że z każdym znalezionym przedmiotem, z każdą znajdźką powoli coraz bardziej poznajemy świat gry, a nierzadko i fabułę, więc to wszystko pozwala nam jakby... Nie jesteśmy tylko biernym obserwatorem, ale jesteśmy odkrywcą, nie? Więc to jest fajne, no. Po prostu chce się chłonąć ten świat wykreowany przez projektantów, artystów, nie? I tutaj sobie zapisałem analogię artystyczną. O rany, analogię turystyczną, przepraszam. Bo to również, to jest bardzo ciekawe, w jaki sposób ja zwiedzam inne miejsca, do których jeżdżę. Bo i o dziwo jest to bardzo, 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 bardzo zbliżone do tego, jak ja odbieram gry. Bo jeżeli na przykład jadę do obcego miasta, to staram się to nie staram się biec za, wiecie, listą zabytków i skreślać, tylko że, wiecie, byłem w jednej miejscówce, a no jest kamień, fajnie, zdjęcie, cyk, do następnego, nie? Także, wiecie, całe wakacje to zapierdalanie po miejscówkach w kółko i moim zdaniem nic z tego nie wynika, nie? Poza skreślaniem z listy. Bo ja lubię sobie usiąść, lubię sobie popatrzeć, lubię sobie usiąść w jakimś lokalnym barze, posłuchać, o czym mówią lokalni ludzie, bądź zorientować się, o czym mówią. No nie wiem, jedne z przyjemniejszych takich wrażeń to jest moje wizyty regularne właściwie w Lizbonie, gdzie sobie po prostu siedzę w jakimś tam, naprawdę takim jakimś, czy to w jakimś ogródku, w jakiejś takiej dzielnicy nieturystycznej, absolutnie nie w centrum, nie? Gdzieś, gdzie sobie zamawiam po prostu ten słynny likier ginginie, wiśniowy, rewelacyjny, polecam. I po prostu sobie siedzę kilka godzin, piję sobie ten likierek i patrzę, jak mi cały świat się przesuwa, nie? Czasami robię to, wiecie, w takich turystycznych miejscowościach i patrzę, znaczy w turystycznych miejscach i patrzę, jak ja sobie siedzę wyluzowany, chłonę klimat tego miasta, a turyści zapierdalają od jednej miejscówki do drugiej, nie? Co kto lubi, nie? No w każdym razie tak samo również zachowywałem się właśnie w tym Skyrimie VR. Sobie siedziałem z drinkiem, szedłem sobie w jedno miejsce, patrzyłem, potem szedłem sobie w drugie, znowu patrzyłem, myślałem o niebieskich migdałach albo, nie wiem, o sprawach firmowych tam czy jakichś innych. I to było naprawdę, naprawdę fajne, więc być może tu jest też analogia, dlaczego ja tak odbieram i dlaczego to jest najważniejsze w grze dla mnie, bo być może również tak odbieram życie. Czyli na przykład, nie wiem, chociażby jeżdżenie i zwiedzanie świata w ten sposób, nie? No serio, no ja nie jestem tym typem, co jeździ, wiesz, zwiedza zabytki, kościoły, robi objazd po wszystkich kościołach. Absolutnie. Znaczy nie, no nie chcę oczywiście tej wartościować, bo jeżeli ktoś czerpie z tego radochę, nie? Z tego takiego, wiecie, rajdu po miejscówkach i skreślaniu, a potem jeszcze w dodatku, nie wiem, ma w domu mapę i tam skreśla sobie, w których krajach był, chociaż tak naprawdę niewiele zobaczył pewnie, no to okej, nie? Dobra, never mind. I teraz wróćmy do tego, co powiedział Rage. Czyli grasz w chujowe gry, które na pozór nie dają nic od siebie, że nie ma instant reward. No i później tam w toku dalszej dyskusji stwierdziliśmy, że to w sumie nie jest nic złego, ja nawet uznałem, że to jest komplement, ponieważ granie generalnie w takie gry nie jest łatwe i przyjemne, a wymaga w sumie pewnego zaangażowania oraz wysiłku intelektualnego, prawda? Aby dowiedzieć się czegoś o tej grze, dowiedzieć się czegoś o świecie lub stworzyć sobie samemu jakąś historię, prawda? Tak jak w Falloutie 76 mamy ten sandbox w tym właśnie rozumieniu jak... W tym właśnie rozumieniu jak piaskownica, czyli dostajemy wszystkie zabawki, piaskownice i bawimy się, budujemy własną historię, nie? Więc jakby wymaga od nas pewnego zaangażowania oraz stworzenia czegoś od siebie, choćby to była historia we własnej głowie. Ale no, ja tak gram, nie? Natomiast kompletnie nie rozumiem tej idei, żeby przeraszować fabułę, nie? Tak żeby, kurwa, jak ci turyści, kurwa, za ten, nie? Po tej checkliście idą, no to tak, że, nie wiem, przeraszować fabułę, byle do napisów i wtedy szybko tylko, wiecie, do Excela, nie? I raz do roku na bloga, że przeszedłem w tym roku ileś tam gier. Też można i tak, nie chcę wartościować, ale kompletnie nie mój styl. Wolę po prostu odpalić grę, zanurzyć się w świecie i po raz kolejny powiem to słowo, chłonąć ten świat gry. Także też ten mój sposób odbierania gry jest również cieszenie się wolnością w tej grze. Nie muszę nic robić, mogę sobie usiąść, kurde, pod drzewem i po prostu sobie popatrzeć. Albo mogę sobie pochodzić po mega ślicznym świecie, na przykład Ghost of Tsushima i po prostu pocieszyć oczy przepięknie zaprojektowanymi lokacjami, nie? Na przykład, nie? Więc tutaj tak samo siedzę i cieszę się światem, a inni zachowują się jak ci turyści, nie? Czyli zapieprzają i muszą czyścić znaczniki, bo jak nie wyczyszczą, to są chorzy, nie? Tak samo jak turyści, którzy nie skreślą z przewodnika wszystkich atrakcji, to źle się czują, nie? Kompulsywne czyszczenie mapy, nie? Mówię, taka analogia z tymi turystami, ale wcale nie jest taka głupia, jak tak się zastanowić, nie? I teraz, bo akurat dzisiaj na Twitterku jeszcze tutaj taki fajny temat wyszedł. Fajny. Znaczy nie fajny, ale bo jakiś tam no-name z TV gry, tam przez gry online, tam napisał, że płakał, że japońskie gry są tak bezkrytycznie przyjmowane, a przecież tam te japońskie gry wcale takie dobre nie są i w ogóle seksizm, nie? Tak, w takim dużym skrócie. Taki, wiecie, artykuł pod tezę trochę, nie? I oczywiście tam tego gościa od razu jeden z moich ulubionych blogerów go wyjaśnił. Także mówię, do tego nie będę wracał. W każdym razie, jak chcecie, to na Twitterku mogę wam wrzucić, znaczy mogę wam wrzucić na Discordzie linka do tej dyskusji. W każdym razie również ta turystyczna analogia w moim podejściu jakby do japońskich gier, ponieważ ta dyskusja sprawiła, że zacząłem się zastanawiać, że przecież hej, ja sam podchodzę mega bezkrytycznie do japońskich gier. Naprawdę. Ciężko mi skrytykować jakąś tam japońską grę, ponieważ tak bardzo nie wiem nic o Japonii, tak bardzo jestem zainteresowany, też może to złe słowo, ale tak bardzo jestem ciekawy tego, że po prostu odbieram tę grę taka, jaka ona jest. Po prostu chłonę tę grę, siadam i staram się zrozumieć. Przez to, że nie znam japońskiej kultury, bardzo wiele rzeczy, które być może dla innych osób są wadami, ja przyjmuję po prostu, że tak ma być. Dlatego faktycznie, no, tutaj ten no-name z tego gry online miał może rację, bo Ja na przykład bardzo bezkrytycznie przyjmuję japońskie gry właśnie dlatego, że siadam i patrzę na tę grę i się cieszę. Natomiast nie wnikam w nic dalej. No ale, jak mówię, no... Mówię, nie chcemy tej wartościować, nie? I również ten... Coś o tych turystach dzisiaj, bo Bananowy Janek, tu pozdrawiam, Bananowy Janek jakieś pół roku temu, ja nie potrafiłem odnaleźć tego tweeta, ale napisał takiego tweeta, w którym być może źle zrozumiałem, a być może dobrze, sugerował, że tak naprawdę tryb fotograficzny nie jest potrzebny, bo czy kiedyś cokolwiek zrobiliście z tymi screenshotami zrobionymi w trybie fotograficznym. No i tutaj po raz kolejny. Tryb fotograficzny w każdej z tych gier daje mi niesamowitą radochę, ponieważ w każdej chwili, kiedy widzę jakiś fajny widoczek, mogę jak ten turysta, nie? Zrobić sobie zdjęcie, bądź skomponować sobie własną scenę. Czy to Ghost of Tsushima, czy... No nie wiem, a chociażby ten Assassin's Creed, nie? Czy chociażby zrobienie screenshotu fajnego w Skyrimie. Bez trybu fotograficznego, nie? Tylko trzeba sobie ukryć HUD-a. Również działa tak, jak zachowuje się w realu, czyli widzę fajne miejsce, nie wiem, kurde, no nawet niech to będzie taka rzecz, że nie wiem, idę i widzę fajne drzewo, no to robię zdjęcie. Wiadomo, że sobie później na telefonie przejrzę i stwierdzę, fajne zdjęcie, bo fajne światło, fajny kształt tego drzewa, fajne liście i w ogóle fajny efekt kolorystyczny, jeszcze sobie tam dołożę jakiś efekt, nie? Ale też po tym z tym nic nie zrobi, ale po prostu ta czynność daje mi radość. I tak samo jest w trybie fotograficznym w grach. Że po prostu fajnie jest coś zobaczyć, o jakie fajne, taki chwilowy impuls, o jakie fajne, uwiecznić to i pobawić się trochę sceną, pobawić się trochę w fotografa, zmienić sobie jakieś tam parametry, naświetlenie, ekspozycję, bla bla bla, ziarno i zrobić sobie taką własną scenę. Także nie wiem, czy dobrze zrozumiałem Cię, Janku, że Tobie się to nie podoba, ale mi z kolei się właśnie ten tryb fotograficzny bardzo podoba, chociaż oczywiście nigdy nic z tym nie zrobiłem, nigdy nikomu nie pokazałem tych pieczołowicie zrobionych screenów, nigdy nie chciało mi się nawet, żeby tam specjalnie spamować tymi zdjęciami w sieciach społecznościowych. Oczywiście, że nawet teraz, w tym momencie, ja nawet do tego nie wracam, nawet nie chcę mi się zaglądać do tych folderów na PlayStation, żeby oglądać, jakie tam zdjęcia, w jakiej grze sobie zrobiłem, ale niemniej jednak jest to przyjemna rzecz, która daje niesamowitą radochę podczas grania, także no tyle, nie? Tak. Także tryb fotograficzny moim zdaniem jest potrzebny i... Znaczy potrzebny, no moim zdaniem po prostu jest fajny i tyle. Dlatego dobrze, że jest, jakby go nie było, nie byłoby tak fajnie. Także... I teraz tak, zaraz Rage powie, bo ja tu mówiłem o tym wysiłku intelektualnym, to teraz ktoś powie, że hurdur, gram w Call of Duty, to znaczy, że jestem głupi. No właśnie nie jesteś głupi, no bo przecież ja nie oceniam ani nie wartościuję to, że ja tak odbieram świat i dlatego, znaczy ja tak odbieram i świat, i gry, i ten świat, który jest w środku tych gier. To nie oznacza, że wy musicie tak samo i jednocześnie nie mówię, że to jest jedyny sposób odbierania gier, który jest jedyny właściwy. Więc jeżeli ty grasz na przykład w Koda, no to ja na przykład szanuję, ponieważ o ile oczywiście nie grasz non-stop w kampanię, nie? Ale no dla mnie granie na przykład w multiplayery jest czymś, no to są takie szachy, tylko na nieco wyższym levelu skomplikowania, nie? Bo mimo wszystko jednak potrzeba bardzo wiele taktyki i dużo skilla, jeśli chodzi o strzelanie, także wcale nie, jeżeli ktoś gra w Koda, to wcale nie uważam, że jest głupi, także tylko taki disclaimer, nie? No więc ja tak odbieram gry i sobie tak jeszcze postanowiłem wejść w skórę innych graczy, no bo są gracze, którzy pragną, aby gra poprawnie, bądź może inaczej, słusznie lub nie, ale wysoko oceniła ich skill, nie? No więc tu jakby mamy graczy, którzy, nie wiem, lubią Cupheada, lubią Soulsy, lubią tam inne gry, które polegają na skillu. Między innymi w multiplayerze, prawda? Czyli ten, nie wiem, Counter-Strike, czy Call of Duty, czy o, ostatnio był grany Ghost Runner, który niektórzy mówią, że to on jest tym prawdziwym cyberpunkiem. No wiadomo, że nie, no ale okej, no w każdym razie faktycznie no, te gry polegają na skillu i też wierzę, że to jest to, co ludzie mogą oczekiwać od gier. Czyli nie oczekują świata, nie oczekują tych wszystkich pierdolamentów, o których ja mówiłem wcześniej, ale oczekują, żeby ta gra oceniła ich skill bądź porównała z innymi graczami, nie? I to ich jara. Także mówię, nie chcę wartościować. Tak samo są inni i tutaj trochę z nich będę bekę toczył, bo ja kompletnie nie rozumiem tego aspektu, no ale są inni, którzy odbierają grę tylko pod względem technicznym, nie? Czyli ich interesują tylko efekty graficzne, interesują ich HDR-y, interesuje ich rozdzielczość, interesują ich tylko i wyłącznie klatki, więc jeżeli gra jest jakimś glitchem, no to znaczy jest gra i zła i popsuta i w ogóle, no i mówię, tylko interesują ich te efekty i ten efekt graficznego wow, nawet nie artystycznego, tylko graficznego, nie? No więc ja kompletnie nie rozumiem takiego odbierania gry, natomiast okej, no, nie wiem, ja upatruję to w tym, że no trochę wiadomo, no jeżeli ktoś wydał, nie wiem, ileś tam kasy na konsolę i telewizor jeszcze w kredycie, no to jeżeli ktoś odpali na tym Cyberpunka, no to może poczuć się trochę oszukany, no że wydał, kurde, tyle na Next Gena, tyle na telewizor, będzie go spłacał jeszcze 5 lat, a tu jest dupa, no bo faktycznie, kurde, no jeżeli, nie wiem, w tym Cyberpunku są takie glitche, że są tam, nie wiem, zmienia się rozdzielczość na niższą, bądź nie wiem, no choćby cienie pojawiają się i znikają podczas biegania po mieście, bo to też widziałem. No to wiadomo, że coś takiego może irytować, a nawet żona może zacząć zadawać pytania, no skoro to tak wygląda, to dlaczego płacimy 5 lat na telewizor, nie? Że rozumiem, że ktoś może się tak zirytować, ale nie wiem, ja kompletnie nie rozumiem takiego tylko i wyłącznie technicznego odbierania gier. Także ciężko mi tutaj się odnieść, nie? No i też są inni, którzy boją się spoilerów, więc aspekt niespodzianki dla nich jest najważniejszy, nie? Czyli ta fabuła jest ważna i gra zespoilowana już jest automatycznie dla nich popsuta, nie? Czyli jeżeli ktoś im zaspoiluje koniec gry, że mordercą był kamerdyner, no to już oni już nie muszą w tę grę grać, bo już ta gra została zepsuta, nie? Dla mnie to również jest trochę głupie, ponieważ... No ale z drugiej strony, ponieważ dla mnie bohaterem świata jest... Bohaterem gry jest świat, więc jakby, no, ciężko zaspoilerować świat, nie? Ale okej, no są też tacy gracze i ten. I teraz właściwie to chyba wszystko. Natomiast fajnie, jakbyście wy napisali, czy jakim typem gracza wy jesteście i czego oczekujecie od gier. Być może te punkty, które wymieniłem, czyli gry mają ocenić ich skill, bądź tylko i wyłącznie pod względem technicznym odbierają tę grę, czy ci, którzy tam wiecznie są wysrani o te spoilery, żeby ich nie przeczytać. Być może jest jakiś inny typ, może po prostu ja źle odbieram, być może wy wszyscy gracze jesteście po prostu hybrydą tych wszystkich typów i tak odbieracie gry. No nie wiem, ja tego nie wiem. Przedstawiłem swój typ, mój sposób odbierania gier. Więc mam nadzieję, że przyjdziecie na Discorda, naszego gireczkowego Discorda, który jest najbardziej kochany, najbardziej cudowny i najbardziej toksyczny w całym świecie. No i porozmawiamy sobie o tym i skomentujecie i napiszecie, co, jak wy odbieracie te gry. Tak, tak. Bo w sumie to jest dość ciekawe, nie? Bo nie spotkałem się wcześniej, żeby ktokolwiek powiedział mi, co dla niego jest ważne w grze i jak ją odbiera, i jak ją chce odebrać i czego konkretnie oczekuje od gry, jakie są jego oczekiwania. Wszyscy mówią, że ta gra to 3 na 10, ale nikt nie mówi tak naprawdę, czego oczekiwał od tej gry, także zapraszam do dyskusji. Dobra, więc jeszcze raz, na koniec Discord. Więc podaję adres www.giereczkowo.pl/discord. Zapraszam na Discorda, zapraszam do dyskusji o tym, jak odbierać się gry. No i to chyba tyle. Jeżeli wam się podobał odcinek, to możecie wspomóc podcast giereczkowy, czyli mnie, po prostu podsyłając wszystkim znajomym ten odcinek, szerując informacje na mediach społecznościowych oraz ogólnie mówiąc o tym odcinku wszystkim znajomym. Dobra, także kończę, buziaczki, całuski i stay tuned, może będzie kolejny odcinek.